Proponuję, byśmy sięgnęli do księgi proroka Ozeasza, 6 rozdziału, pierwszych 6 wersetów tego 6 rozdziału zechciejmy przeczytać, prześledzić. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia, 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń. Bracia i siostry, prorok Ozeasz jest prorokiem, który pojawia się w katastrofalnej sytuacji państwa północnego, państwa izraelskiego. Państwo to było całością, jednością, ale był dzień, kiedy się podzieliło na 2, na państwo judzkie i państwo izraelskie. I w tym państwie pojawia się prorok Ozeasz. W momencie, gdy to państwo kona, gdy oglądać będzie rozpad tego państwa, upadek tego państwa, ten upadek jest tuż za drzwiami. Względny dobrobyt szedł w parze jednak z zanikiem świętości, z pozorowaną religijnością. I to państwo było u progu upadku. I wtedy Bóg wzbudził temu narodowi proroka Ozeasza. Nazywa się go Jeremiaszem państwa północnego. Obydwaj prorocy w tym samym czasie pojawiają się w najtragiczniejszych momentach swoich państw. Na widok nieuchronnej klęski Jeremiasz płacze, ubolewa nad swoim krajem. Ozeasz rozdziera swoje szaty, przerażony tym, co ma nadejść. A główna myśl, jaka została zaakcentowana w tym fragmencie, mówi o zwrocie ku Bogu. Bo ten kraj upadał z jednego tylko powodu, z powodu grzechów i niemoralnego życia ludzi. Ale główna myśl tego słowa, które tu pojawia się, mówi o zwrocie ku Bogu, mówi o szukaniu Boga. Bo jeśli cokolwiek ma się zmienić, jeśli cokolwiek ma ulec poprawie, to najpierw musi być zwrot od grzechu do świętości. Od niewiedzy do poznania. I o tym ten prorok mówi. O tym Bóg przez tego proroka powiada. Ten kraj ginął. W 722 roku państwo ze stolicą Samaria zostało zniszczone, upadło. Ludzie wyprowadzeni do niewoli. Skończył się czas dobrobytu. Skończył się czas pokoju. Oczywiście to państwo było miotane, targane różnymi wydarzeniami, wojnami, najazdami. Ale to był koniec państwowości tego kraju. Zostało tylko maleńkie państwo judzkie, które będzie też dogorywać. Jeszcze tylko 250 lat i następne państwo przestanie istnieć. Na długie tysiąclecia ludzie bez kraju, bez ziemi, rozproszeni po świecie. A jednym z powodów, jedną z najważniejszych przyczyn, dla której się to wszystko rozleciało, był grzech. Nieznajomość Boga. Niechodzenie w świętym życiu przed Bogiem. Nie znali Boga. Dlatego jest tutaj taki dramatyczny zwrot. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Prorok nie myśli o poznaniu intelektualnym, o wiedzy filozoficznej, o poglądach ludzi na Boga. Mówi o czymś, od czego zależy nasze życie. Mówi o praktycznym życiu i o jego konsekwencjach. Mówi o poznawaniu Boga, jakie są tego praktyczne konsekwencje poznawania. Dlaczego tak mogę myśleć? Dlaczego o czymś innym tu prorok nie mówi, ale właśnie o takim poznaniu, które daje życie, które gwarantuje nam, że będziemy mieli życie w nim, że nie zginiemy, że grzech nas nie pokona. Dlatego tak myślę, bo to prorok dokonał porównania, mówiąc, że to szukanie Boga, to poznawanie Boga jest porównywalne z deszczem, który przychodzi tam, w tamtym rejonie. Z deszczem, który nawadnia ziemię. Deszczem, od którego zależą plony. Deszczem, od którego zależy życie lub śmierć. Deszczem, od którego zależy dobrobyt lub głód w tym kraju. I myślę, że nikomu nie muszę tego tłumaczyć, co znaczy deszcz w Izraelu. Jego brak to klęska, głód, to śmierć. Jego opady, obfite opady gwarantują ludziom plony, gwarantują dobrobyt. I porównał to prorok do stanu duchowego narodu. Powiada, jeśli nie przyjdzie poznanie Boga, jeśli nie przyjdzie zrozumienie, jeśli ludzie sercem swoim nie przylgną do Boga, będą jak w kraju, który jest pozbawiony deszczu, będą jak w kraju, któremu grozi głód, będą ludźmi skazanymi na śmierć bez Boga. Dlatego powiadał, starajmy się usilnie poznać Go, że Go znajdziemy, pewne jest. Bóg się nigdzie nie zagubił. Bóg nie zginął, by Go szukać, żeby nie było wiadomo, gdzie On jest. Pewien gorliwy ewangelista zadał pytanie młodemu chłopcu. Czy znalazłeś już Boga? A on powiada, nie słyszałem o tym, by On się zagubił. Czasami w tej swojej gorliwości, w tym ewangelizacyjnym pędzie używamy sloganów, które nic nie znaczą. To nie Bóg się zagubił, by Go szukać. To myśmy się zagubili. To człowiek się zagubił. To człowiek jest bez Boga. Bóg nie opuścił swego miejsca. Jest tam, gdzie być powinien. To człowiek się zgubił. Stracił z pola widzenia Boga, Jego świętość, Jego miłość, Jego wszechmoc. Stracił ze swego pola widzenia to, iż Bóg jest wszechmogący i może nam pomóc w każdej sytuacji. Że Bóg się nie odwraca od nas. Że jest zawsze gotów pomagać nam. Bóg nie jest kimś, kto zabawia się naszym życiem. Raz jest blisko nas, raz jest daleko. Zawsze jest w tym samym miejscu. Zawsze jest gotów nam usługiwać. To my się od Niego oddalamy, odwracamy, powiadamy, Bóg mnie opuścił, nieprawda. Zawsze my Go opuszczamy. Zawsze pójdziemy własnymi drogami. I bywają chwile, bywają refleksje, że zawracamy. Że staramy się coś uporządkować. Że chcemy wrócić do Boga, którego gdzieś zostawiliśmy. On zawsze jest w tym samym miejscu. Dlatego prorok powiada, to jest pewne, że Go znajdziemy, jak zorza poranna. My, gdy wracamy do Niego, On zawsze jest w tym samym miejscu, czeka. Jak ojciec syna marnotrawnego, który poszedł w świat, ale ojciec zawsze czekał, wyglądał go przez okno, oczekiwał, że on wróci. Ojciec zawsze był w swoim miejscu, to syna nie było w domu, ale ojciec był w domu, czekał na niego, aż doczekał się tej niezwykłej chwili, kiedy wybiegł z radością na jego spotkanie, kiedy go przygarnął, kiedy ten syn powiedział, nie jestem wart twojej miłości, ale jeśli mogę być tylko jakimś pracownikiem w Twoim królestwie, jeśli mogę tylko zamiatać, jeśli mogę tylko cokolwiek zrobić, jestem gotów tu w tym domu być blisko Ciebie. Ale ten ojciec nie powiedział, że stracił on swoje synostwo, ale powiedział, jesteś moim synem wartym tego, aby Ciebie ubrać w szatę specjalną, dać Ci pierścień na rękę, bo jesteś moim synem. To jest Bóg, który kocha człowieka. Samaria musiała upaść. To miasto musiało upaść. Kraj został zniszczony. Ludzie podbici w niewolę, ale naród nie ginął. Bóg z tym narodem dalej pracował, działał. A więc to prorok przypomina i nam dzisiaj, że jesteśmy ludźmi, którzy są zagubieni czasami w swoim życiu, zagubieni w grzechu, w bezradności, w braku miłości do Boga. Ale On czeka, On jest gotów. Dlatego zachęca nas dziś to słowo. Usilnie poznawajmy naszego Pana. To poznanie, powiedziałem, nie jest tylko poznawaniem intelektualnym. To nie jest jakaś nowa filozofia, ale jest to serce, które przylgnie do Boga. Jest to człowiek, który zobaczył, że Bóg nie jest tylko jakąś teorią, że nie jest to jakaś tylko ideologia, ale jest to ktoś, kto jest blisko nas, kto jest gotów nam pomagać, kto jest gotów błogosławić. Gdy patrzymy na swoje życie z jakiejś perspektywy, widzimy Boga, który nas w niezwykły sposób prowadził. Gdy się coś zdarzyło w naszym życiu, mogliśmy nie rozumieć wielu rzeczy. Mogły nam się wydawać przykre, okrutne i może czasami w swoim szaleństwie, że tak powiem, oskarżaliśmy Boga, że On jest winien tego, co nas spotkało. Ale to uczciwie patrząc na życie, musimy powiedzieć, że sami sobie wiele problemów stwarzamy. Sami jesteśmy autorami wielu kłopotów, jakie mamy, ponieważ nie honorujemy często obecności Boga w naszym życiu, Jego działania, Jego wyciągniętej dłoni do nas. Nie zauważamy Jego prowadzenia i błogosławieństwa. Prorok powiada, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. To jest przerażające stwierdzenie. Lud mój ginie, bo nie ma poznania. Myślę o kraju, w którym żyję. Kraju, który mówi, że jest chrześcijański. Kraju, w którym każdy deklaruje się jako chrześcijanin. A ten kraj jest wstrząsany, targany różnymi rzeczami, zbędnymi, niepotrzebnymi. Myślę, że wielu sobie z tego nie zdaje sprawy. Ja powiadam, nie jestem prorokiem, wizjonerem. Czytam Boże Słowo. Studiuję je i zastanawiam się, co to Słowo mówi dziś do mnie. To nie jest Słowo, które było wypowiedziane tylko ileś tysięcy lat temu dla jakiegoś narodu, który żył w państwie północnym. To jest Słowo skierowane do mnie dziś. I myślę o kraju, w którym dane jest mi żyć, a ten kraj ginie. Ginie bez poznania Boga. Ginie w swojej religijności. Jak to wygląda? Tak, jak to wyglądało w Samarii. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, tak 4 rozdział się zaczyna. Bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa. Idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi, ptactwem niebieskim. Nawet i ryby morskie giną. Lecz niech nikt nie oskarża, niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z Tobą wiodę spór, kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z Tobą potknie się i prorok w nocy. Prowadzisz swój lud do zguby. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Jeśli to przełożyć na dzisiejszy współczesny język, obawiam się, że jest to tragiczny obraz tego, w czym dane jest nam żyć. Ja myślę, że dlatego jesteśmy wstrząsani różnymi politycznymi też rozwiązaniami, strajkami, bo ludzie nie mają nadziei. Nie mają nadziei w Bogu. Bóg jest tylko ozdobą ich życia, ale Bóg nie jest Panem ich życia. Lud mój ginie, bo nie zna Boga. Poznanie Boga to nie moja wiedza, ale moje wewnętrzne przeżycie. To nowa jakość świętości. To nowa jakość życia. To nie tylko gładkie, piękne słowa, wspaniałe deklaracje i nic nieznaczące przyrzeczenia. Myślę o nas, ludziach wierzących. Nie możemy mieć gładkich słów, gładkiej mowy mówiącej o Bogu i tak łatwo nam się o Nim mówi. Ale czy nasze przyrzeczenia i deklaracje są przez nas dotrzymywane, wykonywane? Czy moje ślubowanie, gdy Bogu złożyłem, gdy stałem w baptysterium, gdy mnie chrzczono, mówiłem do końca mojego życia, czy to mi przyświeca, czy o tym pamiętam? Czy pozwalam sobie pójść na urlop w jakimś tygodniu? Dlatego, bo to nie jest tak przecież wiążące. Bo to nic nie znaczy, bo grom z jasnego nieba nie spadł na mnie, jeszcze mnie nie dotknął. Ale nie znam Boga, jeśli sobie zostawiam to gdzieś na boku, jeśli idę własną drogą. Deklaracje nic nie znaczą, jeśli nie są wypełniane, realizowane. I tragiczne to, co powiedział prorok. Wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Ten werset nazwałem sobie ulotne chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które jest jak mgła, jak rosa. Jest przez chwilę, potem gdzieś unosi się, znika. Chrześcijaństwo podwodne, ukryte. Bóg zadaje dramatyczne pytanie. Co mam ci uczynić, Efraimie? Jak postąpić, Judo, z tobą? Co zrobić? Ludzie myślą, że Bóg jest mściwy, karze ich, dotyka i że cierpią i niosą ten swój krzyż, bo Bóg ich tak pognębił i tak im dokuczył. Ale Bóg zadaje pytanie, co mam ci zrobić, abyś mnie lepiej znał, abyś mnie bardziej kochał, abyś był bardziej otwarty na moją miłość, abyś zobaczył tę moją miłość, to moje prowadzenie. Co jeszcze mam zrobić? Bóg powiada, wszystko już zrobiłem. Posłałem Jezusa Chrystusa. On przyszedł, żył między wami. Co jeszcze mam zrobić? Jak was jeszcze przekonać o mojej miłości? Jak was przekonać, że bez poznania Boga nie ma życia, jest tylko śmierć? Czy mam osobiste doświadczenia z Bogiem? Czy wiem, że On jest wszechmogący dla mnie, czy tylko dla kogoś? Czy wiem, że On zbawia mnie, czy zbawia świat? To jest kolosalna różnica. Czy mam z Nim doświadczenia? Jakiego Boga znam? Boga, który działa w moim życiu? Czy Boga, który jest tylko odświętnym Bogiem? Bogiem, który jest mi potrzebny w sytuacjach dramatycznych? Bogiem, który wtedy jest mi potrzebny, gdy jest mi źle, gdy mam doświadczenia, gdy mi jest trudno, gdy jest dobrze? Zapominam o Jego miłości, o Jego łasce. I nie mówię tu o rzeczach, które sobie wymyślam. Tego każdy z nas doświadcza i każdy powie, że miał takie chwile albo miewa takie chwile, kiedy myśli, że Bóg go zostawił samemu sobie i że ma się zmagać z sobą, swoim charakterem, ze swoim temperamentem, ze swoją złością, ze swoim grzechem, z samym sobą takim, jakim jest. Ktoś powiedział, najtrudniejszą rzeczą jest poznać samego siebie. To prawda, że nie umiemy sami z sobą często sobie poradzić. Ale Bóg jest, który powiada, co mam ci zrobić jeszcze? Gdzie ciebie jeszcze postawić, żebyś zobaczył, że jestem Bogiem Wszechmogącym? Jakie masz doświadczenia ze mną? Czy wiesz o tym, ile ci już pomogłem? Ile ci mogę pomóc? Kiedy Filistyni zaatakowali kiedyś Izraela i kiedy gnębili go za czasów Saula, wtedy wystąpili przeciwko nim z ogromną ilością wojska i wystawili przeciwko całemu narodowi izraelskiemu tylko jednego człowieka, Goliata. I powiedzieli, wy macie Boga, jesteście tacy mądrzy i mówicie, że wasz Bóg jest wszechmogący. Niech się znajdzie jeden, kto pokona Goliata. I nie było nikogo odważnego, kto by to zrobił. Jak to można zrozumieć? Ludzie, którzy mieli Boga Wszechmogącego, który przeprowadził ich przez pustynię, przeszli przez Morze Czerwone, przeszli przez Jordan w sposób niezwykły, nadzwyczajny, oglądali Bożą łaskę ich ojcowie, przekazywano sobie tę wieść z ust do ust, doświadczali tego każdego dnia. I stanęli przed jednym człowiekiem i nie umieli powiedzieć, mamy doświadczenia z Bogiem i Bóg nas wyratuje przed tym oszczercą. Goliat wychodził przed zastępy wojska izraelskiego i kpił sobie z nich. Nie tylko z nich, kpił z Boga. i nikt nie otworzył ust. Tym razem milczenie nie było złotem. Milczenie nie było najlepszym rozwiązaniem. I przyszedł jeden człowiek. Przepraszam za słowo, jakiego użyję, ale mały kajtek przyszedł, bo Dawid był małego wzrostu. Nic pięknego, rudzielec. I przyszedł i stanął przed tym wojskiem, które znało całą taktykę wojenną. Mieli głowy nabite tak, kwadratowe głowy. Wiedzieli, jaka obowiązuje taktyka w walce. Wiedzieli, jak działać. Ale wzięli wszystko za i przeciw i powiedzieli im, klapa, nie zwyciężymy. My tego Goliata nie pokonamy. Ten mały stanął i powiedział, ja mam doświadczenia z moim Bogiem. Ja, kiedy byłem na pustyni i kiedy przychodził lew, aby zaatakować owce, które pasłem, to brałem go za pysk i mu rozdarłem szczękę. Kark mu złamałem. Kiedy przychodził niedźwiedź, to go powaliłem. To były moje doświadczenia z Bogiem. Zobaczcie, moja postura o niczym nie świadczy. Ale on powiada, Bóg był wszechmogący ze mną. Ja znam Boga wszechmogącego. I ten Filistyńczyk, ten poganin nie będzie lżył Boga, ponieważ ja stanę przed Bogiem i przed tym narodem w imieniu Bożym i pokonam tego Filistyńczyka. On zrobił coś, co było wbrew logice. Ale taka jest ekonomia Boża. Robimy rzeczy, które są wbrew logice. Ten świat powie, świat się toczy jakoś. Życie jakoś się toczy. Boga nie ma. Ale my mówimy, rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Bóg postępuje czasami wbrew naszej logice. Dawid, mrówka, stanęła przeciwko słoniowi i powiedziała, jesteś już martwy. On się zaniósł rechotliwym śmiechem. Ale to Dawid stał na jego piersi i mu odrąbał głowę. A nie odwrotnie. To Dawid wygrał. Dlatego, że on poszedł w imieniu Boga. On znał swojego Boga. I on wiedział, ten Bóg mnie nie zawiedzie. Ten Bóg nie wystawi mnie na pośmiewisko. Ten Bóg, któremu ja ufam i o którym mówię, że jest moim Panem, jest Bogiem, który nie wystawi swojego dziecka na pośmiewisko. A jeśli jesteśmy wystawieni, to to oznacza, że sami żeśmy siebie wystawili. Dziś chcemy sobie zadać pytanie. Jakie jest nasze poznanie Boga? Jakie są nasze doświadczenia wiary? Czy mamy świeże przeżycia z Bogiem? Czy też ciągle odgrzewamy nasz chrześcijański bigosik? Tylko, że ten chrześcijański bigosik im częściej odgrzewany, tym bardziej przypalony. Akurat nie jest smaczniejszy. Wbrew temu, jak bigos odgrzewany jest coraz lepszy. Jakie jest nasze chrześcijaństwo? Jakie jest nasze poznanie Boga? Bóg dziś zadaje nam pytanie. Jaka jest trwałość naszego wyznania wiary, jego jakość? Na jak długo nam starcza zapału, wytrwałości, konsekwencji? Czy nasza miłość do Niego jest niedzielną mgiełką czy trwałym wyżem, zapowiadającym pogodę dla zagubionego grzesznika? Czy jest to taka mgiełka niedzielna, ulotna? Wspaniale, w niedzielę, halleluja. A już o 15 w niedzielę nie jest halleluja. Mgiełka. Prorok powiada. Wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. To jest pytanie, jak nasza wiara, nasze chrześcijaństwo, nasze życie wygląda? Czy nasze oddanie, poświęcenie, służba dla Boga to rosa poranna, która szybko zniknie? Czy też obfite opady, które zapowiadają plony, zapowiadają Boże błogosławieństwo. Mam zapał na dziś, dziś coś zrobię dla Boga, jutro zapału nie mam, już mi się nie chce. Jak wygląda nasze chrześcijaństwo? Poranna mgiełka czy wyż pogodowy? Królestwo Boże, bracia i siostry, to nie jest opieka społeczna, dająca zasiłek dla bezrobotnych. Królestwo Boże jest w nas. A jeśli to jest w nas, oznacza to, że jestem wartościowy, cenny, którego Bóg chce użyć. Nie ma bezrobotnych w Królestwie Bożym. Nie musisz iść na zasiłek dla bezrobotnych. Królestwo Boże cierpi na brak rąk do pracy, ponieważ tej pracy ciągle jest wystarczająco. Nikt nie musi być bezrobotny. Zastanawiasz się, co masz do zrobienia? Myślisz może tylko o kazalnicy, a ile jest rzeczy innych, które można wykonać, zrobić, działać? Co możesz zrobić? Jakie jest nasze chrześcijaństwo? Dlaczego tak wielu ludzi nie może znaleźć swojego miejsca w zborze, w społeczności, w tym, co robią? Czują się jacyś zagubieni. Dlaczego tak jest? Czy ja mam inne powołanie niż wy? Czy tylko ja odkryłem, co mam robić przez całe moje życie? W sposób, o jakim mówi tu prorok Ozeasz. Usilnie poznać Pana, będziesz wiedział, co jest twoim miejscem w społeczności, w życiu. Psalmista był tak zachwycony, że w 8 psalmie zawarł takie słowa. Czymże jest człowiek, że na niego spoglądasz, że patrzysz na niego, że jesteś nim zachwycony? Czym ja byłem? Czym my jesteśmy, że Bóg zwrócił uwagę na nas, na mnie, na ciebie? Czym żeśmy zasłużyli? W czym byliśmy lepsi od innych ludzi? Zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja zbawiony, a nie ktoś inny? Dlaczego ja, a nie ktoś z mojej rodziny? Dlaczego mój kolega nie został zbawiony, a ja? Może dlatego, żebyś był tym wyżem pogodowym dla grzesznika, nie mgiełką poranną. Jeśli to mnie nie szokuje, jeśli to, że jestem dzieckiem Bożym, nie zachwyca mnie, nie inspiruje do poświęconego życia Bogu, to kim jestem? To czy znam Boga? Czy na pewno znam Boga? Myślę, że wtedy nie znam Boga. Bóg oczekuje od nas autentycznego życia w Nim. Powiedział kiedyś Jezus Chrystus: jeśli wy nie będziecie działać, to kamienie wzbudzę, aby działały, aby głosiły Ewangelię, aby opowiadały dobrą nowinę. Kamienie wzbudzę. Jeśli mówię, wszystko tobie dziś oddaję, a paru drobnych rzeczy nie umiemy poświęcić dla Niego, nie znamy Go, to mgiełka i rosa poranna. Usilnie starajmy się poznać Go, bo On jest obok nas, pełen miłości, gotów służyć nam. Czasami myślimy, że jesteśmy niezastąpieni i najbardziej to grozi pastorom. Myślą, że są niezastąpieni, a więc i mnie to grozi. I myślimy sobie czasem, że robimy łaskę Panu, że nas ma. Ale chcę wam pokazać coś z Biblii, że Bóg w poczuciu swego humoru pokazał, że może nas zastąpić. I to tak nieoczekiwanie, że aż czasami trzeba się uśmiechnąć, bo Bóg zadziwiająco postępuje. Kiedy Niniwa ginęła w grzechu, kiedy tam taki ciemnogród panował, że Słowo Boże powiada, że nie umieli rozróżnić, co jest lewa, a prawa ręka, to wysłał Jonasza. A Jonasz myślał, że jest niezastąpiony i mówi: ja tam nie pójdę. Ty jesteś Boże miłosierny, ty masz łaskę, po co mnie wysyłasz, i tak się nad tym narodem zlitujesz. 120-tysięczne miasto ginęło w grzechu, bez poznania Boga, a Jonasz był mądry. Ale Bóg wysłał swoją łódź podwodną i krążyła wokół tego statku, którym płynął. Jest powiedziane, że tam to nie był wieloryb, tylko wielka ryba. I ta ryba tam pływała dookoła tego statku i czekała: no kiedy go wyrzucicie? Ja już się nim zajmę. Mam wywrócić ten statek, żeby go wysypać? A Jonasz na samym dnie sobie kimał i się nie przejmował niczym. Ale go wyrzucono i Bóg się nim zajął przez rybę. I ryba go odholowała na brzeg, wypluła go na brzegu i powiedziała: marsz do Niniwy, tam jest twoje miejsce, robota. A kiedy Jonasz był uparty, to Bóg wysłał takiego maleńkiego robaczka. One były mu bardziej posłuszne niż Jonasz. I podgryzł mu robak krzak rycynowy, gdzie był wielki liść, osłaniał go przed gorącem. Palił jego łysinę. A jak mu robak podgryzł ten Liść to się zdenerwował. Mówi, co sobie, Panie Boże, ze mną tutaj żarty strugasz? A Bóg powiedział, widzisz, denerwujesz się, że ci liść usechł. A nie denerwuje cię to, że kilkaset tysięcy ludzi zginie bez poznania Boga? Bóg zmiękczał serce Jonasza, aż podjął się zadania. Aż poznał Boga, jakim On jest. A zobaczył, czego Bóg od niego chce. Nie tylko ofiary, nie tylko oddania, nie tylko deklaracji i przyrzeczeń, ale chciał działania. Miłości chcę, Bóg powiedział, a nie tylko ofiary. Poznania Boga, a nie całopaleń. Tego Bóg oczekiwał od życia Jonasza. I tak Bóg może nas zastąpić kimś innym. Jak powiedział, że może kamienie wzbudzić, tak wzburza różne zwierzęta do usług. Oślicy użył. Bileam jechał na oślicy, a Bóg postawił anioły. I oślica zatrzymała się. Raz mu nogę przytarła do muru. Zbił ją, natrzaskał jej i mówi, co ty robisz? A oślica przemówiła do niego, a on sobie z nią pogadał. I chyba dopiero po chwili się zorientował, chyba zwariowałem. Ze zwierzętami rozmawia? Chyba sobie to ubzdurałem. Chyba sam z sobą tylko rozmawiam. Ludzie myślą, że to jest taka biblijna bajka. Gdzieś tam z Dalekiego Wschodu, ale to jest prawda. Bo Bóg jest wszechmogący. I Bóg mógł sprawić, że oślica przemówiła. I zastąpił krnąbrnego człowieka zwierzęciem, które nauczyło Moresu Bileama. On chciał przeklinać Boży naród. A Bóg mu powiedział, będziesz go błogosławił. Kruki karmiły Eliasza. Kruki, które lubią padlinę, przyniosły świeże mięso Eliaszowi. I Bóg go nakarmił, bo wszyscy byli przerażeni. Nie było ludzi, którzy by chcieli usłużyć prorokowi. Izabela wystraszyła żona Achaba, wszystkich innych tak, że pokryli się, nie chcieli prorokowi usłużyć. A on się czuł zagubiony, przerażony, powiedział, Panie, już chcę umrzeć, daj spokój, koniec z moim proroctwem, z moją misją. To już jest koniec. A Bóg mu powiedział, to jeszcze nie ja skończyłem i nie ty decydujesz o tym. Chcę ciebie użyć. A gdzieś tam na molo, na Piotra przy molo czekała rybka z opłatą za podatek. Bóg może użyć. Jak nie mnie, to użyje osła. To użyje ryby, kruka. Ale zrealizuje swój plan. Ale Bóg nie chce tego czynić przez anioły, przez zwierzęta. On chce to czynić przeze mnie, przez ciebie. Dlatego powiedział, ociosywałem ich przez proroków. Groziłem wam śmiercią słowami ust moich. Tak dokładnie w oryginale brzmi ten piąty werset. Groziłem wam śmiercią słowami ust moich. Bóg ich ostrzegał, jeśli nie będą mu służyć, jeśli nie pójdą jego drogą, grozi im śmierć, grozi im niewola, grozi im rozproszenie, utracą kraj. Bóg ich ociosywał. Bracia i siostry, państwo ginęło. Zniknęło z areny politycznej, ale naród nie zniknął. Bóg z nim działał. Działa do dzisiejszego dnia. Działa z nami. Kiedy przeżywamy doświadczenia, kiedy doświadczamy rzeczy, które nie są nam miłe, pamiętajmy, to Bóg nas ociosuje. I zapytajmy się, w którym miejscu gdzieś zostawiłem Boga, zapomniałem o Nim, czy zwątpiłem w Jego wszechmoc, w to, że Bóg może mi pomóc. A czy na pewno Bóg chce mnie uzdrowić? Zawsze Bóg chce uzdrowić. Ale nie narzucimy Bogu metody uzdrowienia, sposobu uzdrowienia. Bóg zawsze chce pomóc. Czy Bóg chce mnie, grzesznika, na pewno zbawić i przebaczyć? A po co On w ogóle przyszedł tu w Jezusie Chrystusie na tę ziemię? Właśnie dlatego, żeby grzesznika zbawić. Powiedział Jezus, nie przyszedłem sprawiedliwych zbawić, ale właśnie grzeszników, właśnie tych, którzy się czują zagubieni, właśnie tych, którym się wydaje, że gdzieś ich Bóg zostawił na rozdroży i nie powiedział, czy w lewo, czy w prawo. Bóg właśnie do nas takich przyszedł. I wszystko to, co się dzieje z nami, z dnia na dzień, od poniedziałku do niedzieli, od niedzieli do następnego tygodnia. nazywam życiem chrześcijańskim. A motywacją tego życia musi być miłości chcę, a nie całopaleń. Poznania Boga, a nie tylko ofiary. Nie chcę tylko rytuału, ale poznania Boga, który jest miłością. To Nowy Testament nam pokazał Boga pełnego miłości, ale Stary Testament takiego samego Boga pokazuje. To nie jest Bóg despotyczny, który tylko dokucza, który prowadził przez wojny, przez kataklizmy. To ludzie wprowadzali się w te kataklizmy, bo nie słuchali Boga. Byli odstępcami. Bóg posyłał proroków, a oni ich lekceważyli. Gdy Jeremiasz ich napominał, wrzucili go do studni, by mu usta zamknąć. Powiedzieli, milcz, fałszywy proroku. Ale to on był prawdziwym prorokiem, a mieli klakierów, którzy mówili im, fajnie, dobrze, róbmy tak dalej, wszystko jest dobrze. I kraj szedł ku ruinie. Ten stary werset z czasów Ozeasza zostanie któregoś dnia przywołany przez Jezusa Chrystusa, by powiedzieć, jakiej pobożności i religijności oczekuje on od nas. To w księdze Mateusza dwukrotnie ten tekst jest powtórzony przez Jezusa Chrystusa. Chcę miłości, a nie ofiary. Nauczcie się, co to znaczy. Chcę miłości, a nie ofiary. Nie zliturgizowanego życia, ale życia wiary. Życia i działania wypływającego z miłości. Mogę coś zrobić, bo muszę, lub zrobić, bo chcę. Bo jest to moje poznanie Boga. Moja osobista relacja, moje autentyczne życie. Coś chcę dla Boga zrobić, albo nie chcę nic zrobić. Myślę, że nie taka jest rola kaznodziei, pastorów, by być policjantami ścigającymi zbór i zborowników. Słuchaj, wykonaj to, zrób to, błagać, prosić, zróbcie mi tę łaskę. Nie. Albo chcemy to robić, bo kochamy Boga, bośmy Go poznali, albo Go nie znamy. Albo jest to chwała dla Boga i moje życie, albo jest to mgła i rosa poranna. Mam nadzieję, że Bóg do nas nie będzie musiał zwracać się z pytaniem, które jest w 4 rozdziale i w rozdziale tym 6, 4 wiersz. Co mam uczynić, Efraimie? Co mam ci uczynić, Judo? Nie chciałbym, żeby Bóg mi zadał pytanie, co mam ci uczynić, boś nie wykonał tego, co wykonać powinieneś. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Starajmy się więc poznać usilnie, poznać Pana. Wierzę tak, że mam, nie ja, ale Bóg ma wspaniały zbór, ma wspaniałą społeczność tu, w tym miejscu. Ludzi, którzy są gotowi Mu służyć. Ludzi, którzy nie potrzebują policjantów do poganiania, aby wykonali dzieło dla Jezusa Chrystusa. To są ludzie, którzy chcą śpiewać Bogu na chwałę. Ludzie, którzy chcą służyć Mu całym sercem. To są ludzie, którzy powiadają, co jeszcze mogę dla Ciebie, Panie, zrobić, a nie ile, Panie, już wykonałem. Czy to już dosyć? Czy wystarczy? Panie, dlaczego ciągle ja? Dlaczego ja? To zadajmy sobie pytanie słowami pieśni, którą mamy w śpiewniku Pielgrzyma. To nie są jakieś słowa Biblii przecież. Ale jedna jest pieśń, która mnie zawsze porusza, gdy ją dane jest mi śpiewać. Nie wiem, dlaczego Bóg okazał mi łaskę swą, chyba 241. Nie wiem, dlaczego Bóg mnie wybrał. Nie wiem, dlaczego ja, ale skoro ja, dobrze, Panie, to ja będę. Nie ile już wykonałem i czy to nie wystarczy, ale ile jeszcze nie wykonałem i co mogę zrobić dla chwały Twojego imienia, bo chcę Ciebie znać. Moje poznanie chce być głębokie, autentyczne. Niech Boża miłość będzie tą miłością rozbrajającą te wybuchające bomby, te nierozminowane granaty, które tu wśród nas tkwią czasami, te naładowane bomby, które są w każdej chwili wybuchnąć. Niech Boża miłość rozbraja to i niech Bóg ma Boży Kościół i ludzi, którzy Go znają, którzy Go kochają. Bo Bóg chce błogosławić to nasze cenne życie, które nam dał. Starajmy się więc poznać usilnie Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Wierzę, że to przychodzi, dla tego zboru. Bóg zrasza ten zbór, zrasza nas, nasze serca, nasze życie, aby przynieść Boży owoc dla Królestwa Jego. Pomyślmy, w którym miejscu ja jestem w poznaniu mojego Boga. Amen.